Rozdział trzeci. Symbioza. Wierzyłem, że to jest altruizm. Spalanie siebie na popiół, by ogrzać zmarznięte serca samotnych ludzi wokół. Żyłem z dala od jutra wszystkim, lecz nie własnym życiem. Chyba śniłem o niebie, jak mucha na suficie. Czego ja właściwie chcę? Pragnę symbiozy z mym miastem. Pragnę symbiozy ze światem. Chcę kochać te chwile i czerpać z nich radość. Chcę śmiać się i płakać, przyjmować i dawać, paść w objęcia ulic, usłyszeć, że wszystko jest okej. Dla kogo tak się starałem? Dla wszystkich z wyjątkiem siebie. To miasto wyssało mą duszę, to miasto zabrało mi ciebie. Szukałem szczęścia po ludziach, pragnąłem je znaleźć za szkłem. Myślałem, to miasto jest szczęściem, lecz miasto zmieniło się w sen. To miasto odeszło jak sen i szczęście przepadło jak sen. Czego ja właściwie chcę? Pragnę symbiozy z mym miastem, pragnę symbiozy ze światem. Chcę kochać te chwile i czerpać z nich radość. Chcę śmiać się i płakać, przyjmować i dawać, paść w objęcia ulic, usłyszeć, że wszystko jest okej. Czego ja właściwie chcę? Nowego początku. To nowy początek. Czego ty właściwie chcesz? Nowego początku. To nowy początek. Zapominanie ciebie podzielone było na trzy etapy. Na początku odtwarzałam wszystkie wspomnienia o tobie jak piosenki. Słuchałam ich w zapętleniu i upijałam się nimi, jakby były winem. Potem dotarło do mnie, że uzależniłam się od twojej prawie namacalnej obecności. Wyobrażałam sobie nas w sytuacjach, które nigdy się nie zdarzyły, ani nie miały się zdarzyć. Nie potrafiłam już zasnąć bez twojego ducha na poduszce obok mnie. W końcu stałeś się moją chorobą. Wspomnienia były powietrzem, bez którego się dusiłam. Czułam się jednak zbyt wykończona, żeby oddychać. Nie miałam siły pamiętać ani zapomnieć, dlatego dryfowałam, miotana falami utraconych chwil. Wierzyłam, że gdy trzeci etap dobiegnie końca, zapomnienie przyjdzie niezauważone jak sen. Ale zamiast tego przeszłość wyrzuciła mnie na brzeg najeżony skałami, które tylko bardziej mnie okaleczyły. Już wtedy byłam statkiem z porwanym żaglem, niezdolnym odpłynąć spod twojego nieba i przez to skazanym na wieczną torturę pamięci. Teraz wydało mi się, że wieczność przybrała nową formę straszliwego bezmiaru. Koncert został odwołany. Oficjalna informacja ukazała się w internecie godzinę po moim przebudzeniu. Wszyscy śledzili media społecznościowe duchów z zapartym tchem, więc kiedy zespół opublikował oświadczenie w sprawie wypadku, cały festiwal dowiedział się o tym w jednej chwili. Ja także weszłam na Instagram, żeby przeczytać post. Pojawił się na samej górze mojej tablicy, gdy tylko otworzyłam aplikację. Czarno-białe zdjęcie przedstawiające zespół w nowym składzie, które musiało zostać wykonane na jednej z prób. Stałeś na pierwszym planie. W opuszczonej dłoni trzymałeś mikrofon z odchodzącym od niego kablem. Byłeś odwrócony bokiem do aparatu i lekko pochylony. Twoje ciało zastygłe w półmroku. Patrzyłeś ponad ramieniem, prosto w obiektyw, uśmiechając się melancholijnie. Pozostali członkowie zespołu przyglądali ci się w pełnym napięcia oczekiwaniu. Piotrek, perkusista duchów, z pałeczkami zawieszonymi w powietrzu przed pierwszym uderzeniem. Viola, basistka, miała jedną nogę opartą na wzmacniaczu, a podeszwy jej glanów gotowe były wybijać rytm. Po drugiej stronie pomieszczenia stał nowy gitarzysta, Tymon. Długie blond włosy związał w kucyk. Oprócz tego nosił także krótki zarost. Był naprawdę dobry, czego dowiódł grając świetne partie w Niezapominajce oraz Mchach i Paprociach. Chociaż jak dotąd największe uznanie przyniosło mu obłędne solo w trzecim singlu zapowiadającym nowy album, Symbiozie. Ale to Nika, ostatnia członkini duchów, wpatrywała się w ciebie najintensywniej ze wszystkich. Stała z przodu, obok niej keyboard, mikrofon i mikser cyfrowy, który odpowiadał za elektroniczne brzmienie kawałków z nowej płyty. Spojrzenie Niki zdawało się przesycone emocjami, których nie potrafiłam rozszyfrować. Na czarno-białej fotografii jej ciemne oczy wydawały się pozbawione dna i błyszczały tajemniczo. Ponownie przeniosłam wzrok na ciebie, potem zaś przeczytałam opis pod postem. Z przykrością potwierdzamy informację o wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem. Zginął w nim Adrian Klonowski, głos duchów, nasz przyjaciel i brat. W związku z tym zmuszeni jesteśmy odwołać nasz dzisiejszy koncert na festiwalu Pod Gwiazdami. Przepraszamy wszystkich, którym ta wiadomość sprawiła zawód. Liczymy na to, że rozumiecie. Wszyscy mamy złamane serca. Przeczytałam oświadczenie kilkukrotnie, czując wzbierający we mnie sprzeciw. Dopiero gdy słowa zaczęły zamazywać się przed moimi oczami, poczułam falę rozczarowania rozbijającą się o moje płuca. Aż do teraz w głębi duszy liczyłam, że to wszystko okaże się jakimś okrutnym żartem, pomyłką albo wstrząsającym chwytem marketingowym. Teraz jednak zmuszona byłam uwierzyć. Poczułam na ramieniu ciężar czyjejś ręki. Dee, to takie straszne, powiedziała Nina łamiącym się głosem. Nie odpowiedziałam. Dotychczas nawet nie zdawałam sobie sprawy z jej obecności, mimo że siedziała na trawie tuż obok mnie. Pamiętasz tamto lato? Poprzedni festiwal? Oczywiście, że pamiętałam i Nina doskonale o tym wiedziała. Wiedziała też, jak źle znosiłam, kiedy o tym wspominała. Teraz jednak coś się zmieniło. Obie byłyśmy w szoku, który wprowadził nas w stan dziwnego odrętwienia, a ja poczułam, że jedynym sposobem, żeby się z niego otrząsnąć, jest wydobyć z pamięci wspomnienia festiwalu sprzed lat i kurczowo się ich uchwycić. Może wierzyłam, że powrót do tamtych wakacji pozwoli nam się łudzić, że zdarzył się tylko jeden wypadek. Może w ten sposób chciałam przekonać siebie, że zginął tylko Filip i to na dodatek 5 lat temu. A to, co działo się teraz, było tylko echem tamtej tragedii, wspomnieniem odtwarzanym w kółko jak stary film. Może dlatego zamiast odwrócić wzrok i zignorować pytanie Niny, powiedziałam: pamiętam. Obudziłam się wtedy ze strasznym bólem głowy i kwaśnym poczuciem suchości w ustach. Poprzedniego wieczoru wypiłyśmy zdecydowanie za dużo taniego białego wina, które wcześniej kupiłyśmy w sklepie spożywczym w miasteczku. Ale było coś jeszcze. Niewyraźne wspomnienie, które miało jakiś związek z delikatnym łaskotaniem na mojej szyi. Gdy przesunęłam dłonią po skórze, moje palce natrafiły na cienki łańcuszek i przymocowany do niego wisiorek. Nie musiałam na niego patrzeć, żeby wiedzieć, że to zatopiona w żywicy niezapominajka. Dee, nie uwierzysz, co się stało. Nina musiała powiedzieć coś w tym rodzaju, chociaż nie pamiętam jej słów dokładnie. Wymruczałam zapewne, wygrzebując się ze śpiwora. Byłam pewna, że przyjaciółka chce się ze mną podzielić jakąś wyolbrzymioną błahostką, którą przedstawi mi jak sprawę życia i śmierci. Dlatego zdziwiłam się, ujrzawszy na jej twarzy wyraz śmiertelnej powagi. Filip Bystroń nie żyje, oznajmiła. W myślach przejrzałam listę naszych wspólnych znajomych, ludzi, których znałyśmy z liceum, ze wspólnych imprez, przyjaciół naszych przyjaciół, ale za żadne skarby świata nie mogłam przypomnieć sobie żadnego Filipa. A może chodziło o kogoś znanego? Czy Filip Bystroń był jakimś aktorem, którego moja przyjaciółka podziwiała? Albo może politykiem? Nina musiała dostrzec moją dezorientację, bo westchnęła głośno i pokręciła głową. Filip Bystroń, powtórzyła, jakby mogła mi w ten sposób odświeżyć pamięć. Gitarzysta duchów. Nie żyje. O, wykrztusiłam, ale przecież... Duchy miały zagrać koncert tego samego dnia. Nina ich uwielbiała. Zespół był głównym powodem, dla którego chciała tu przyjechać i zabrała mnie ze sobą. Tłumaczyłam jej wielokrotnie, że piosenki duchów kojarzę tylko z radia, że nawet ich nie słucham, że festiwale to zupełnie nie moja bajka, że na dobrą sprawę nazwa żadnego z artystów występujących pod gwiazdami nic mi nie mówi. Na Ninie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Twoja ignorancja to nie mój problem, powiedziała wtedy tylko, wzruszając ramionami. I tak powinnyśmy pojechać. Zobaczysz, oni są obłędni. Może nawet się wkręcisz. Powinnaś posłuchać duchów przed koncertem, przynajmniej żeby zapoznać się z ich tekstami. Jestem przekonana, że ich muzyka ci się spodoba. No i ich wokalista. Kojarzysz, prawda? Nie kojarzyłam. Nie wierzę, zawołała Nina, śmiejąc się niemal histerycznie. Serio, to totalne ciacho. Nawet gdyby ich muzyka była okropna, chodziłabym na koncerty duchów tylko dla niego. Skwitowałam wyznanie przyjaciółki nieobecnym uśmiechem, po czym zapewniłam ją, że przed koncertem przesłucham debiutancki album duchów. Ostatecznie nigdy tego nie zrobiłam, więc kiedy nastał poranek koncertu i Nina poinformowała mnie o śmierci Filipa, byłam w stanie przywołać może 3 największe hity duchów i znałam refren jednego z nich. O imionach członków zespołu nie było nawet mowy. Och, wykrztusiłam więc tylko, gdy zrozumiałam, że Nina spodziewała się po mnie tej wiedzy. Ale przecież dzisiaj miał być koncert, prawda? Zresztą dodałam szybko, gdy dotarło do mnie, jak małostkowa była moja reakcja. Przecież to najmniej ważne. Jak zginął ten chłopak? Miał wypadek, powiedziała Nina. Podała mi telefon z otwartym artykułem. Tu, niedaleko. Rozbił się o drzewo. Policja podejrzewa, że był pod wpływem narkotyków. Przeczytałam na głos, przewijając tekst. Na chwilę zatrzymałam wzrok na zdjęciu przedstawiającym muzyka. Był młodszy niż się spodziewałam. Wyglądał na niewiele starszego ode mnie. Mógł mieć jakieś 20 lat. Nosił krótko przystrzyżone blond włosy i okulary w drucianych oprawkach. Na zdjęciu miał na sobie zwykłe dżinsy i biały podkoszulek. Nic rzucającego się w oczy. Ale przez to, gdy stał z gitarą na scenie, biła od niego powalająca, trudna do uchwycenia i jeszcze trudniejsza do wyjaśnienia autentyczność. Filip Bystroń, pseudonim Struna, na koncercie zespołu Duchy w Katowicach, maj 2017 roku, głosił podpis. Przewinęłam do kolejnego zdjęcia, zaledwie skanując artykuł wzrokiem i wtem zamarłam. Następna fotografia przedstawiała wszystkich członków zespołu siedzących razem na kanapie. Troje z nich widziałam na oczy po raz pierwszy w życiu. Bruneta z kręconymi włosami, który trzymał w dłoni pałeczki do perkusji. Krótko obciętą blondynkę w glanach i piękną brunetkę w letniej sukience w kwiatki. Potem przeniosłam wzrok na Filipa, którego teraz z łatwością rozpoznałam. Obejmował brunetkę ramieniem, jednocześnie opierając głowę na barku siedzącego obok chłopaka, piątego członka zespołu. Na jego widok coś ścisnęło mnie w żołądku. Kto to jest? Spytałam, wskazując palcem znajomą postać. Nina spojrzała mi przez ramię. Drgnęłam. To? Spytała i uśmiechnęła się jak krwiożerczy drapieżnik. Przez ułamek sekundy wydawało mi się, że zdążyła już zapomnieć o śmierci Filipa i teraz całą jej uwagę pochłaniał wysoki chłopak o ostrych rysach twarzy i orzechowych falach opadających na czoło. To, moja droga Dee, jest Adrian Klonowski, wokalista duchów i obsesja każdej dziewczyny w tym kraju. Każdej z wyjątkiem ciebie, dodała szybko, biorąc moje zdumienie za wyraz sprzeciwu. Naprawdę nigdy przedtem go nie widziałaś? Widziałam, chciałam powiedzieć, ale te słowa nie przeszły mi przez gardło. Moja dłoń powędrowała na szyję, na której spoczywał naszyjnik z niezapominajką. Przypomniałam sobie tamtą noc i to, co wtedy powiedziałeś, że chcesz widzieć moją twarz na tle rozgwieżdżonego nieba. Mchy i paprocie będą naszym grobem, pomyślałam wtedy. Wiele tygodni później wysłałam ci to zdanie, a ty powiedziałeś, że jest piękne. Teraz świat krzyczał mi prosto w twarz, że nie żyjesz. Ale przecież to nie mogła być prawda. Byłeś tam, w ciemności. Dotykałeś mnie. Ta świadomość penetrowała mój umysł jak ostrze, wywołując pojedyncze eksplozje bólu. Przecież nie wymyśliłam sobie tego spotkania. Prawda? Nawet jeśli moja pamięć mnie oszukiwała, jeden szczegół nie pozwalał mi w to wątpić. Bardzo widać? Spytałam Ninę, wskazując moją szyję. Jakaś część mnie wyobrażała sobie, że otrzymam odpowiedź w rodzaju ale co takiego? Albo przecież tam nic nie ma. Zamiast tego moja przyjaciółka zachichotała nerwowo, jakby doskonale zdawała sobie sprawę, że śmiech nie jest do końca na miejscu. Tę wielką malinkę na samym środku szyi? Upewniła się, podkreślając każde słowo z osobna. Tak, bardzo. Cały czas czekam na więcej szczegółów. Co właściwie się wydarzyło? W pierwszej chwili zignorowałam pytanie. Płonące myśli zalał ocean ulgi, gasząc ogień z głośnym sykiem, który wypełnił moją czaszkę. A więc nie oszalałaś, szeptały głosy dobywające się spod powierzchni wody. Tylko czy na pewno? Co właściwie się wydarzyło, Dee? Ponowiła pytanie Nina. Ale ja nie potrafiłam jej odpowiedzieć. Może gdyby ślad na skórze był tylko wymysłem mojej wyobraźni, wszystko byłoby prostsze. Miałabym wtedy racjonalne wyjaśnienie. Umysł mnie oszukał. Wspomnienia nie były prawdziwe. To ze mną coś było nie tak. Tylko że dowód, który pozostawiłeś na mojej skórze, wykluczał tę możliwość. Nic, o czym warto opowiadać. Wyszeptałam, a nieprawdziwość tych słów przebiła mi tchawicę jak gwóźdź, na moment pozbawiając mnie oddechu. Nina uniosła brew w wyrazie niedowierzania. Nie brzmisz przekonująco, powiedziała nachylając się w moją stronę. Czy to wydarzyło się wtedy, gdy poszłaś się przejść? Przytaknęłam. Umówiłaś się z kimś? Nie, skłamałam. Czyli tajemniczy nieznajomy? Mruknęła Nina, powoli kiwając głową. A może nieznajoma? Kto to był, Dee? Przez chwilę patrzyłam przyjaciółce w oczy, po czym bardzo powoli pokręciłam głową. On, nieznajomy, nie wiem, wykrztusiłam. W mojej głowie echem odbijały się twoje słowa. Nie wiem nawet, jako kto się jutro obudzę. Kim byłeś wtedy w lesie? Przyjacielem czy nieznajomym? A może naprawdę byłeś duchem? Przeszedł mnie dreszcz, gdy uświadomiłam sobie sens tego słowa, zagęszczenie znaczeń, w jakie było uwikłane i ciężar, jaki ze sobą niosło. Duchem. Nie wierzyłam w takie rzeczy, a jednak... Imię? Spytała Nina. Nie wiem, powtórzyłam jak zacięta płyta. Dee, na miłość boską, i nie pomyślałaś o tym, żeby spytać? Nie wiem, wyrzuciłam z siebie bezradnie. Moja przyjaciółka uśmiechnęła się z mieszanką rozbawienia i politowania, a jej uśmiech szybko posmutniał. W takim razie zachowaj go w swoich wspomnieniach, bo pewnie już nigdy więcej go nie spotkasz. No właśnie, odchrząknęła. Muszę ci coś powiedzieć. Zesztywniałam, sama nie wiem dlaczego. Może chodziło o subtelną nutę w głosie Niny, o ten poważny, przepraszający ton. Co takiego? Myślałam o tym i... Wracam do domu. Nie chcę tu być po tym, co się wydarzyło. Obie przyjechałyśmy tu z powodu duchów i teraz po prostu nie widzę sensu. No wiesz, spojrzała na mnie smutno. Wracasz ze mną, prawda? Co? Wykrztusiłam. Chcesz wracać do domu? Przyjechałyśmy tu z powodu duchów, powtórzyłam w myślach i nagle uderzyło mnie, jak prawdziwe były słowa Niny. Teraz, gdy koncert został odwołany, nasz pobyt w gwiazdach stracił sens, a jednak... Czy potrafiłam po prostu stąd wyjechać, nie wyjaśniwszy, co stało się zeszłej nocy? Nie, brzmiała odpowiedź, przeraźliwe wycie tysiąca wilków głodnych prawdy. Musiałam ustalić, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Czy zwyczajnie oszalałam? Ale jak w takim razie wyjaśnić malinkę na mojej szyi? A może faktycznie zobaczyłam... No właśnie, co takiego? Któraś część tej historii była nieprawdziwa. Na czyjś temat skłamano. Ktoś skłamał. Czy tą osobą byłam ja? Tak czy inaczej, w tamtej chwili powzięłam postanowienie. Może zrobiłam to dla ciebie, bo wydawało mi się, że jestem ci winna wyjaśnienia. Może robiłam to wyłącznie dla siebie, żeby uchronić się przed obłędem. Niezależnie od tego, jedno było pewne. Z tego samego powodu, z którego Nina postanowiła wrócić do domu, ja zdecydowałam się zostać. Niedługo później niektórzy artyści zaczęli odwoływać swoje koncerty na festiwalu. Adrian był przyjacielem, napisał na swoich mediach społecznościowych jeden z wokalistów. Chcę wyrazić moją solidarność z zespołem i uczcić pamięć tego genialnego muzyka ciszą, dlatego nie usłyszycie mojego głosu pod gwiazdami. Wokalista zakończył swój wpis tym samym zdaniem co duchy. Wszyscy mamy złamane serca. Niedługo potem internet zalała fala postów. Wszyscy mamy złamane serca, deklarowali pod wpisami fani, muzyce i dziennikarze, udostępniając zdjęcia Adriana i Filipa. Nie minęło dużo czasu, zanim zdanie stało się popularnym hashtagiem. Moją tablicę na Instagramie zalały zdjęcia oznaczone hashtag wszyscy mamy złamane serca. Teraz gracie razem, przeczytałam wpis jakiejś aktorki. Ktoś udostępnił w swojej relacji link do artykułu, którego tytuł brzmiał Największa tragedia polskiej sceny muzycznej. Pod spodem widniał dopisek Nie żyje Adrian Klonowski. Obok zaś twoje zdjęcie. Bezwiednie weszłam w link i przewinęłam artykuł do samego końca, nie mając nawet zamiaru go czytać. Pod spodem serwis z wiadomościami wyświetlił mi listę proponowanych wpisów, z których jeden od razu przykuł moją uwagę. Pogrążona w żałobie rodzina Adriana Klonowskiego organizuje zbiórkę na rzecz walki z uzależnieniami. Otworzyłam artykuł i zanim zdążyłam się powstrzymać, zaczęłam czytać. Pogrążona w żałobie rodzina Adriana Klonowskiego, wokalisty zespołu Duchy, który zginął wczoraj tragicznie w wypadku samochodowym, organizuje zbiórkę na rzecz fundacji Rzuć Wyzwanie, która wspiera młodzież w walce z uzależnieniami. Bliscy zmarłego opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym poinformowali zrozpaczonych fanów, że Adrian w ostatnich latach cierpiał na depresję i walczył z silnym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Czasami myślę, że wolałbym to przemilczeć, żeby zapamiętać go takim, jaki był w tych dobrych czasach, napisał Arkadiusz Klonowski, tata Adriana. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby nasza tragedia była przestrogą dla innych rodziców, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że tracą własne dzieci. My ocknęliśmy się zbyt późno. Adrian był oczywiście pełnoletni, ale to nie znaczy, że nie mogliśmy mu pomóc. Śmierć Filipa była dla niego olbrzymim wstrząsem. Już wtedy powinniśmy się zorientować, że coś było nie tak. Adrian w tamtym okresie potrzebował pomocy, a my udzieliliśmy jej zbyt późno. To znaczy zbyt późno podjęliśmy próbę. Bliscy zmarłego muzyka zachęcają fanów do wzięcia udziału w zbiórce. Nie mówi się o uzależnieniach wystarczająco dużo. Nie tak naprawdę. Owszem, wspomina się o tym w dyskursie publicznym, w szkołach, ale narracja jest taka, że problem narkotyków nie dotyka normalnych ludzi, że jedna pogadanka o używkach ochroni przed nimi nasze dzieci. Chcemy wierzyć, że kiedy przestrzegamy młodzież przed narkotykami, kryzys jest już dawno zażegnany, a my tylko wypełniamy nasz obywatelski obowiązek i upewniamy się, że problem nie wróci. Owszem, nie wróci, ale dlatego, że nigdy nie został rozwiązany. On nadal tu jest. Na końcu Arkadiusz Klonowski dodaje: niech to będzie przestroga i wezwanie pogrążonego w żałobie rodzica, którego dziecko zabiły narkotyki. Śledczy badający okoliczności wypadku podejrzewają, że w chwili śmierci Adrian Klonowski był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Podkreślają jednak, że to tylko podejrzenie, które zostanie potwierdzone dopiero podczas sekcji zleconej przez prokuratora. Mój wzrok ślizgał się po linijkach tekstu, aż wreszcie zatrzymał się na jednym z komentarzy. Użytkowniczka pod pseudonimem Flora1301, ona jej, napisała: w tym świetle niezapominajka nabiera nowego znaczenia. Komentarz miał kilkaset polubień. Pod spodem ktoś inny odpowiedział, wklejając refren piosenki. Kiedy wącham kwiaty, widzę twoją twarz. Boję się, że zniknie, a nie chcę się bać. Inni tańczą, by zapomnieć, ale to nie moja bajka. Ja wciąż tańczę walca wspomnień, taniec, niezapominajka. Przeczytałam go z zapartym tchem, czując, że zaczyna brakować mi oddechu. Łamiącym się głosem zanuciłam: oni mówią, że robią to, bo nie chcą pamiętać. Ja właśnie dzięki temu pamiętam. Wszystko pamiętam. Jakbyś tu była. Coś we mnie pękło i wybuchłam spazmatycznym szlochem. Zostawię ci namiot, okej? Zawołała Nina, odsuwając brezentową zasłonę i wczołgując się do środka. Urwała jednak w pół słowa, widząc, że kule się na karimacie i dygocze, płacząc. Jezu, Di, wymamrotała, obejmując mnie ramieniem. Już dobrze, skarbie. Co się stało? Pokręciłam głową. Chciałam powiedzieć, że wszystko jest w porządku, ale nie potrafiłam powstrzymać płaczu. Zamiast tego moje ciało zaczęło trząść się jeszcze mocniej. Posłuchaj, szepnęła Nina, gładząc mnie po plecach. Wiem, że rzeczy nie ułożyły się tak, jak sobie zaplanowałyśmy. To, co się wydarzyło, jest naprawdę straszne. To moja wina, że musisz przeżywać ten koszmar jeszcze raz. Pamiętam, jak bardzo cię to przybiło poprzednim razem. Tak mi przykro, Di. Naprawdę uważam, że powinnyśmy stąd wyjechać i to jak najszybciej. Zapomnij o namiocie, zapomnij o festiwalu. Wróćmy do domu. Moje wargi drżały, dlatego przycisnęłam do nich zaciśniętą pięść. Czy naprawdę wierzysz w to, że Adrian popełnił samobójstwo? Wykrztusiłam w końcu, gdy mój oddech nieco się uspokoił. Nina przez jakiś czas przyglądała mi się w milczeniu. Jak inaczej wyjaśnić to, że zginął identycznie jak Filip? Odpowiedziała mi pytaniem, które wprawiło powietrze w żałosną wibrację. To taka straszna myśl, że ktoś może chcieć odebrać sobie życie, ale boję się, że on to zrobił i że zostawił nam bardzo jasną wiadomość. Wiadomość? No wiesz, wyszło dość spektakularnie. Szepnęła Nina tak smutno, jakby samo wypowiedzenie tych słów wzbudzało w niej poczucie winy. Wybrał ten sam dzień, to samo miejsce, tę samą śmierć. Może chciał w ten sposób pokazać, że nie pogodził się z odejściem Filipa, że tak naprawdę umarł wtedy, kiedy Filip, rozbiwszy się samochodem o to samo drzewo, że kiedy Filip odszedł, Adrian... Nie, przepraszam, nie powinnam była tego mówić. Przerwała niespodziewanie Nina, widząc, że moim ciałem wstrząsnął kolejny spazm szlochu. Dee, wróćmy do domu. Nic tu po nas. Moje myśli wypełniało pomarańczowe światło. Promienie słońca przesączały się przez płachtę namiotu. On nie popełnił samobójstwa. Chciałam powiedzieć, ale zatrzymałam te słowa w ustach, jak kęs spęczniejącego jedzenia. Nina by nie zrozumiała. Ja sama nie rozumiałam, co wydarzyło się poprzedniego dnia, ani skąd brała się we mnie wiedza. Nie wiara, nie przekonanie, ale właśnie wiedza, że nie odebrałeś sobie życia. Gdy poprzedniej nocy spytałam cię, jak czujesz się przed koncertem, powiedziałeś, że nie chcesz o tym myśleć. Czy to oznaczało, że zamierzałeś się na nim pojawić? A może wręcz przeciwnie, wiedziałeś, że do koncertu nigdy nie dojdzie. Czy planowałeś odebrać sobie życie? Ta myśl zmroziła mnie strachem, ale nie pozwoliłam emocjom przesłonić racjonalnych argumentów. Nawet jeżeli zamierzałeś popełnić samobójstwo, widziałam cię w nocy, po 22. Jeśli naprawdę nie oszalałam, jeśli moje wspomnienia były choćby częściowo prawdziwe, tak samo jak ślad na mojej szyi, to nie zgadzała się przynajmniej godzina wypadku. A skoro jedna informacja była nieprawdziwa, to równie dobrze cała reszta mogła być kłamstwem. Czy tak właśnie było? Nie mogłam stąd wyjechać, nie poznawszy odpowiedzi. Nina pakowała plecak, cały czas próbując mnie przekonać, żebym wróciła z nią do Łodzi. Gdy zrozumiała, że nie dam się namówić na powrót, ponownie zaczęła nalegać, żebym zachowała przynajmniej namiot. Ja jednak odmówiłam. Zostanę w miasteczku, powiedziałam. Zarezerwowałam już pokój w pensjonacie. Przyjaciółka spojrzała na mnie, jakbym zwariowała. To absurdalne, zawołała. Po co masz płacić za nocleg, skoro możesz zostać za darmo tutaj? Nie chciałam jej mówić, że w żadnym stopniu nie zależy mi na festiwalu i że atmosfera tego miejsca, a także związane z nim wspomnienia sprawiają, że robi mi się słabo. Zamiast tego wzruszyłam tylko ramionami. Chcę pochodzić trochę po okolicy, może pójdę w góry, poczytam. Potrzebuję oddechu. Możesz robić to wszystko ze mną, w Łodzi, albo w Gdańsku, albo w Lublinie. Może powinnaś pojechać do rodziców. Chcę pochodzić po górach, oświadczyłam kategorycznie. Możesz równie dobrze chodzić po parku albo po lesie. Dee, czuję się okropnie, zostawiając cię tu samą, jęknęła Nina, upychając ubrania w plecaku i zapinając suwak. Daria nie będzie sama, rozległo się za naszymi plecami. Obróciłyśmy się jak na komendę. Za nami siedział Michał, przyglądając się nam z zainteresowaniem. Zostajecie na festiwalu? Zapytała Nina. Po głosie poznałam, że była zaskoczona w równym stopniu co ja. A dlaczego nie? Przed nami jeszcze 3 dni koncertów. Na niektóre z nich czekaliśmy od miesięcy. Odparł Michał. Ujęła mnie szczerość w jego głosie oraz to, że nie próbował niczego przed nami udawać. Ty wyjeżdżasz? Tak. Nina westchnęła ciężko. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła się dobrze bawić na festiwalu po tym, co się wczoraj wydarzyło. Po prostu... To jest takie cholernie dobijające. Czytaliście, co tata Adriana napisał na swoim Facebooku? Przypomniałam sobie artykuł. O narkotykach? Upewniłam się, a Nina potwierdziła skinieniem głowy. Nie wiedziałam, że Adrian był uzależniony. Nie tak na serio. Oblizałam nerwowo wargi. Na serio? Co masz na myśli? No wiesz, zawsze wydawało mi się... Boże, to co teraz powiem będzie okropne. Wiem, że to tylko stereotyp, ale myślałam, że w branży muzycznej, w showbiznesie, no wiesz, że tam wszyscy coś biorą. Na pokaz, w wyrazie ekstrawagancji. Sama nie wiem, ale nigdy nie sądziłam, że to tak na serio. Przecież problem nie może być aż tak poważny, skoro wszyscy o nim wiedzą, prawda? A potem taki chłopak wsiada do samochodu i... Ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja, prawda? Że Adrian był pod wpływem narkotyków, kiedy doszło do wypadku. Czytałam, że sekcja ma to dopiero potwierdzić. Chciałam dodać coś jeszcze, ale wtedy coś sobie przypomniałam. Rozmowę, którą odbyłyśmy z Michałem poprzedniego dnia. Gwałtownie poderwałam głowę i napotkałam badawcze spojrzenie chłopaka. Twoja mama pracuje w policji, prawda? Upewniłam się. Michał przytaknął, a ja poczułam, że mój puls przyspiesza. Może wymienimy się Instagramem? Zapytałam, podając mu swój telefon. Nina wyjechała w południe, żeby zdążyć na popołudniowy pociąg do Krakowa, a stamtąd na przesiadkę do Łodzi. Pożegnałyśmy się na przystanku autobusowym. Masz do mnie pisać co 3 godziny, powiedziała, gdy wreszcie przestała mnie ściskać. Żebym wiedziała, że wszystko u ciebie w porządku. Na jak długo zamierzasz tu zostać? Tylko kilka dni. Nic mi nie będzie, serio. Dee, posłała mi groźne spojrzenie. Masz pisać. Okej. A ty jedź bezpiecznie i uważaj na siebie. Potem festiwalowy autobus zabrał Ninę do Sanoka, a ja ruszyłam pieszo w stronę Centrum Gwiazd. Pensjonat u stronie, w którym zarezerwowałam pokój, znajdował się w samym sercu miasteczka, przy maleńkim placyku z kilkoma drzewami i 4 ławkami. Gdy weszłam do środka, moim oczom ukazał się ciemny hol, cały udekorowany trofeami myśliwskimi oraz obrazami przedstawiającymi polowania i górskie krajobrazy. Ściany pokrywała ciemnozielona tapeta i drewniana boazeria, a między zwierzęcymi skórami, wypchanymi głowami dzików i dekoracjami z jeleniego poroża wisiały kinkiety z witrażowego szkła. W kącie stało masywne dębowe biurko tonące pod stosem dokumentów, które pełniło funkcję recepcji. Siedziała przy nim wysoka, szczupła kobieta z ciemnymi włosami upiętymi w gładki kok i ustami pociągniętymi bordową szminką. Dzień dobry, powiedziała na mój widok, uśmiechając się uprzejmie. Gdy podeszłam do biurka, kobieta wstała i wyciągnęła w moją stronę rękę. Iwona Borowiec. Przedstawiła się, po czym spojrzała na mnie wyczekująco. Daria Rut. Powiedziałam, po czym podałam jej dane rezerwacji. Ach, tak, zgadza się. Kto by pomyślał? Mruknęła, zapisując coś w wielkiej księdze spoczywającej na blacie. Jeszcze wczoraj nie miałabym dla pani ani jednego pokoju, a dzisiaj połowa stoi zupełnie pusta. Goście wyjechali? Spytałam, marszcząc brwi. Przez ten wypadek, spodziewam się. Tak. I wszyscy przyjechali tu na festiwal? Większość, a teraz połowa z nich wyjeżdża. Iwona Borowiec westchnęła. Straszna historia, naprawdę straszna. I to jeszcze w tym diabelskim miejscu. Śniadanie jest od 8 do 10 w niebieskim pokoju. Zmieniła nieoczekiwanie temat, wskazując dwuskrzydłowe drzwi w głębi holu, po czym podała mi kluczyk z masywną drewnianą zawieszką. Pani pokój jest na samej górze, numer 7. Moja ręka zamarła w chwili, w której zacisnęłam palce na zawieszce od klucza. Poczułam na skórze lodowate muśnięcie palców kobiety. W diabelskim miejscu? Spytałam zaintrygowana jej słowami. Co ma pani na myśli? To przeklęta droga. Usłyszałam w odpowiedzi. Takie nieszczęście i to po raz kolejny. Pomyślałam o poprzednim wypadku i zakręciło mi się w głowie. Czy do wypadku doszło daleko stąd? Ależ nie, może 10 minut samochodem? Rowerem pewnie z 30 minut. To ten zakręt na drodze numer 896. Wie pani, jeździłam kiedyś tamtędy do pracy do Ustrzyk, jeszcze zanim razem z mężem założyliśmy pensjonat. Kiedy to było? Rower zdążył cały zardzewieć, ale chyba nie tylko po nim widać upływ czasu. Powiedziała, uśmiechając się smutno, po czym jakby na pokaz próbowała wygładzić zmarszczki formujące się na czole. Nie jeździ już pani na rowerze? Spytałam, siląc się na beztroski ton. Właścicielka pensjonatu musiała wziąć moje pytanie za żart, bo skwitowała je głośnym śmiechem. Och, ten stary grat tylko stoi w szopie i się kurzy. Już dawno powinnam była go sprzedać, ale jakoś nigdy nie było okazji. Pokiwałam głową ze zrozumieniem. Widzi pani, tak sobie pomyślałam. Zakołysałam się na piętach, zaciskając dłonie na rączkach plecaka. Chciałam spędzić kilka dni na zwiedzaniu okolicy i rower mógłby mi się przydać. Może mogłabym wypożyczyć go od pani za drobną opłatą. Może go pani używać do woli. Boję się tylko, że w oponach nie ma powietrza, ale w szopie powinna być pompka. Proszę poczekać, po prostu dam pani klucz. Na pewno? Spytałam, czując, że moje serce zaczyna bić nieco szybciej. Rowerem mogłabym pojechać na miejsce wypadku. Mogłabym zobaczyć je na własne oczy. Ależ oczywiście, Proszę, to klucz do szopy. Oznajmiła Iwona Borowiec, wręczając mi maleńki srebrny kluczyk, który przypominał raczej klucz do kłódki niż do zamka. Może go pani zachować na czas pobytu w Ustroniu. Ja i tak nigdy tam nie zaglądam. Podziękowałam kobiecie serdecznie i włożyłam obydwa klucze do kieszeni. Proszę czuć się u mnie jak w domu, powiedziała życzliwie właścicielka pensjonatu, gdy ruszyłam w górę po schodach. Życzę spokojnego pobytu. Uśmiechnęłam się z wdzięcznością, choć w duszy czułam nieznośny ciężar. Przeczucie podpowiadało mi, że mój pobyt w pensjonacie bynajmniej nie zapowiada się spokojnie. Pokój znajdował się na poddaszu i był jedną z dwóch sypialni przedzielonych wąskim korytarzem, który wyłożono skrzypiącymi drewnianymi panelami. Gdy przekręciłam klucz w zamku, drzwi otworzyły się z głośnym jękiem, a na korytarz niczym wąż wypełzła wąska smuga złotego światła. Weszłam do środka i natychmiast rzuciłam się na olbrzymie podwójne łóżko, które po nocy spędzonej w namiocie wydawało mi się ósmym cudem świata. Pachnącą pościel przykryte ozdobną narzutą w roślinny motyw, a rzeźbiony zagłówek tonął pod stertą haftowanych poduszek, które zdobiły wzory przedstawiające zwierzęta, kwiaty i pnącza, wyszyte z taką dokładnością, jakby osoba haftująca poduszki korzystała przy tym z atlasu przyrodniczego. Na ścianach pokrytych wyblakłą błękitną tapetą wisiały obrazy i szkice, z których patrzyły na mnie dziesiątki rozmaitych ptaków. Nie miałam nawet siły zdjąć butów, dlatego leżałam na łóżku z nogami w powietrzu, starając się nie zabrudzić przy tym narzuty. Postanowiłam poczytać książkę, żeby zająć czymś myśli, ale gdy tylko wyjęłam ją z plecaka, straciłam ochotę na lekturę. Odłożyłam więc szklany klosz na szafkę nocną, nawet nie zajrzawszy do środka. Ostatecznie wyjęłam z kieszeni telefon i zaczęłam bezwiednie sprawdzać wszystkie portale społecznościowe. Odpisałam na kilka wiadomości, odpowiadając nic nieznaczącymi półsłówkami albo emotikonami. Ninie napisałam, że zameldowałam się w pensjonacie i wysłałam zdjęcie niepokojącego szkicu przedstawiającego sowę. Ptak patrzył na mnie z ekranu w sposób, który przyprawił mnie o dreszcze. Co za okropność, odpisała prawie od razu Nina. A potem, w kolejnej wiadomości, nie wiem, czy dałabym radę zasnąć, gdyby gapiło się na mnie takie ptaszysko. Uważaj tam na siebie, Di. Postanowiłam nie wspominać jej o tym, że ze wszystkich ścian patrzy się na mnie 50 takich ptaszysk. Zamiast tego zareagowałam na wiadomość przyjaciółki serduszkiem i weszłam na Instagram. Miałam 4 nowe wiadomości od Michała, więc otworzyłam czat, żeby je odczytać. Hej, Di. Wiem, że nie ma duchów, ale idziesz dzisiaj na jakiś inny koncert? Czy dopiero jutro? Musiałam przeczytać całość kilka razy, żeby zrozumieć, o co mu chodzi, po czym odpisałam: hej, nie idę dzisiaj na żaden koncert. Przepraszam, nie wiem jak z jutrem. Dam ci znać, jak trochę odpocznę. Zamknęłam konwersację i zaczęłam bezwiednie przeglądać posty. Co trzeci dotyczył duchów, wypadku albo po prostu ciebie. Moi znajomi publikowali zdjęcia, nagrania z koncertów i piosenki. Kilkanaście osób udostępniło link do zbiórki założonej przez twoich rodziców, a niektórzy wstawili na relacje zrzuty ekranu z potwierdzeniem wpłaty i podpisami w stylu: wpłaciłam, ty też możesz, albo przeznaczę dodatkową złotówkę za każdą złotówkę wpłaconą przez was, wysyłajcie screeny. Ale najgorsze było to, że co druga osoba oznaczała twój profil. Obiecałam sobie, że tego nie zrobię, ale chyba od samego początku nie byłam ze sobą do końca szczera. W końcu niemal automatycznie, zamiast przewinąć czyjąś relację, kliknęłam w oznaczenie i weszłam na twój profil. Kiedy na ekranie pojawiły się znajome zdjęcia, poczułam się tak silnie odurzona, że zakręciło mi się w głowie. Odrzuciłam ją do tyłu, a potem znowu spojrzałam w telefon. Profil wyglądał tak samo jak przed kilkoma dniami. Nic się tu nie zmieniło, do tego stopnia, że przewijając twoje zdjęcia, poczułam się tak, jakby czas stanął w miejscu, a wypadek nigdy się nie wydarzył. Równie dobrze mógłby to być wczorajszy poranek. Mogłabym jechać pociągiem do Krakowa, z niepokojem czekając na spotkanie z Niną i myśleć o tobie. Mógłby to być także wieczór poprzedniego dnia albo jeszcze poprzedniego, kiedy nie mogąc zasnąć, wchodziłam na twojego Instagrama i przeglądałam zdjęcia sprzed wielu tygodni, miesięcy, lat. Z tamtych wakacji, sprzed śmierci Filipa. Teraz także na chybił trafił, wybrałam jeden z postów, a potem zaczęłam przewijać wstecz, aż dotarłam do najstarszych zdjęć. Od czasu do czasu pojawiały się także filmy, na których zatrzymywałam uwagę na dłużej, oglądałam je od początku do końca, czasami po kilka razy. 13 czerwca 2017 głosiła data pod jednym z nich. Jakiś czas później 13 stycznia 2017, 13 października 2016. Jak łatwo było poruszać się w czasie, odwracać nieubłagany upływ sekund. Jak łatwo było uwierzyć, że minione 5 lat nigdy się nie wydarzyło, a ja wciąż byłam tamtą 18-latką, zadłużoną w nieznajomym chłopaku spotkanym na spacerze. Nagle migający ekran stał się promieniami słońca. Piksele zmieniły się w świetlisty pył. Twoja twarz ożyła, a wraz z nią moje wspomnienia. Tamtego dnia Nina irytowała mnie od samego rana. Nie chodziło o nic konkretnego, tak naprawdę nie miałam żadnego racjonalnego powodu, żeby czuć zdenerwowanie i dlatego byłam też zła na siebie, że tak łatwo dawałam się wyprowadzić z równowagi. Powodem musiało być to, że obie byłyśmy zmęczone. Przez 2 ostatnie noce prawie wcale nie spałyśmy. Przedwczoraj pakowałyśmy się na wyjazd w domu Niny. A właściwie pakowałyśmy Ninę, bo ja przyjechałam do niej w pełni gotowa, a poprzedniej nocy popijałyśmy ciepłe, białe wino i śpiewałyśmy przy ognisku. Potem poznałyśmy jakichś ludzi i o czymś z nimi rozmawiałyśmy. Poszliśmy gdzieś całą grupą. Pamiętam drogę wijącą się przez las oraz to, jak jedna dziewczyna wyciągnęła z torebki wódkę. To naprawdę słaby pomysł. Powiedziałam Ninie, ale ona tylko się zaśmiała. Piłyśmy alkohol prosto z butelki. Nie wiem, jak wróciłyśmy do namiotu, bo w pewnym momencie moje wspomnienia po prostu się urywały. A kiedy obudziłam się rano, głowa bolała mnie tak bardzo, jakby zaraz miała eksplodować. Wypiłam ciurkiem ponad litr wody i poszłam do toalety, a kiedy wróciłam, pokłóciłam się z Niną o jakąś głupotę. Wtedy oznajmiłam, że idę na spacer. Nogi same zaniosły mnie w stronę lasu. Ostre światło przyprawiało mnie o ćmiący ból w skroniach, a upał panujący na dworze wydawał się nie do zniesienia. Cały czas chciało mi się pić, a jednocześnie byłam przekonana, że jeśli wezmę do ust jeszcze jeden łyk wody, zwymiotuję. Było mi tak niedobrze, że od rana nie byłam nawet w stanie myśleć o jedzeniu. Przez cały dzień zjadłam jeden wafel ryżowy i czułam się z tym faktem okropnie. Wszystko to sprawiało, że zielonkawy cień panujący między drzewami wydawał mi się zbawienny. Nabrałam w płuca pełnego, wilgotnego powietrza o zapachu liści i mokrej ściółki i poczułam, jakby sama jego woń ugasiła moje pragnienie. Zaczęłam po prostu iść przed siebie. Nie miałam pojęcia, ile czasu zajęło mi dotarcie na polanę. Później mogłam to z łatwością oszacować, bo odwiedzałam to miejsce jeszcze wiele razy, ale wtedy uznałam, że mogło minąć równie dobrze 5, jak i 30 minut. Kluczyłam między drzewami jak w transie, a monotonne kołysanie kroków i powtarzalność krajobrazu wydały mi się hipnotycznie kojące. Nie wiedziałam, czy to w ogóle możliwe, ale byłam skłonna przysiąc, że nie myślałam wtedy zupełnie o niczym. Dopóki za moimi plecami nie rozległ się twój głos. Widzę, że ty także masz dość. Krzyknęłam cicho, zanim moja dłoń zdążyła zasłonić usta i stłumić dźwięk. Wykonałam niezdarny półobrot i rozejrzałam się pospiesznie, próbując zlokalizować źródło słów. Tutaj. Spojrzałam w tamtym kierunku. Stałeś pod drzewem, z ramionami skrzyżowanymi na piersi i głową przekrzywioną w wyrazie zaciekawienia. A może rozbawienia? Wybacz, nie chciałem cię przestraszyć. Nie przestraszyłeś mnie. Odparłam. Zaskoczyłeś, owszem, ale to co innego. W takim razie przepraszam, nie chciałem cię zaskoczyć. Zeszłam ze ścieżki i stanęłam na wprost drzewa, o które się opierałeś, w odległości jakichś 2 metrów. Czego masz dość? Spytałam, wracając do początku rozmowy. Rozłożyłeś nieznacznie ręce, a potem wsunąłeś je do kieszeni. Tłumu, ludzi, całego tego zamieszania. Z jakiegoś powodu to wyznanie mnie rozbawiło, chociaż przecież doskonale cię rozumiałam. Przyjechałeś na festiwal muzyczny, powiedziałam unosząc brwi. Parsknąłeś, wyraźnie rozśmieszony moją uwagą. Ty też. Zauważyłeś i oboje wybuchliśmy śmiechem, nieco sztywnym, ale ciepłym. Ten śmiech sprawił, że coś zaczęło topnieć, a ja nie potrafiłam powiedzieć, czy topił się lód między nami, czy może topiłam się ja. Chcesz się przejść? spytałeś. Pokiwałam głową. Ptaki wpatrywały się we mnie oskarżycielsko, kiedy z pięścią przyciśniętą do ust oglądałam stare nagranie, które udostępniłeś na swoim profilu 6 lat temu. Na scenie stoi chłopak. Na oko może mieć najwyżej 15 lat. Obydwiema dłońmi ściska mikrofon. Przebiera palcami, potem mruży lekko powieki i nerwowo oblizuje usta. Kamera na ułamek sekundy pokazuje 4 jurorów usadzonych za długim stołem. Ich ekstrawaganckie pozy i stylizacje wyraźnie kontrastują ze strojem chłopca, który ma na sobie zwykły t-shirt, czarną kurtkę i dżinsy. Jeden z jurorów życzy chłopcu powodzenia. W tej samej chwili zaczyna grać muzyka. Chłopiec zamyka oczy i wystawia twarz do reflektorów, zupełnie jakby były słońcem. Kamera robi zbliżenie, jego skóra mieni się srebrzyście. Wtedy chłopiec zaczyna śpiewać, a widownia wstrzymuje oddech. Gdy muzyka się kończy, mija kilka sekund, zanim tłum otrząsa się z transu. Jedna z jurorek podrywa się z krzesła i cała sala idzie w jej ślady. Aplauz wydaje się głośniejszy niż muzyka jeszcze chwilę temu, ale chłopiec zdaje się go nie słyszeć. Obserwuje reakcję widowni i jurorów szeroko otwartymi oczami, usta ma lekko rozchylone. Jakby nie rozumiał, dlaczego wszyscy wstali z miejsc. Jurorzy wydają z siebie okrzyki zachwytu, ale wiwatująca widownia nie daje im dojść do słowa. Wtedy do chłopca zaczyna docierać, co to wszystko znaczy. Jego usta powoli rozciągają się w uśmiechu, tak szczerym i prostodusznym, że aplauz natychmiast się wzmaga. Jedna z jurorek łapie się za serce, w kącikach jej pomalowanych oczu pojawiają się łzy. Niesamowite, mówi bezgłośnie, poruszając idealnymi ustami. Niesamowite. Gdy widownia w końcu cichnie, inny juror rozkłada teatralnie ramiona, po czym podniesionym głosem oznajmia: proszę państwa, właśnie zobaczyliśmy narodziny gwiazdy. Obejrzałam to nagranie kilkakrotnie, mimo że widziałam je przedtem jakiś milion razy. W końcu niemal machinalnie zamknęłam Instagram, otworzyłam YouTube i wyszukałam inne nagrania z tego samego programu, tego, który ostatecznie wygrałeś. Obejrzałam, jak śpiewałeś Yellow zespołu Coldplay, Radioactive, Imagine Dragons i Space Oddity Davida Bowie. Słuchając twojego finałowego wykonania Give Me Love Eda Sheerana, zaczęłam płakać. Wskazówki zegara na ścianie przesunęły się w przód o godzinę, ale dla mnie czas cofnął się o 10 lat. Był rok 2012 i wszystko mogło jeszcze potoczyć się dobrze. Chwilę później był 2017, a ja miałam nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze. Dopiero później wszystko zaczęło się kruszyć. Płakałam histerycznie, jakbym każdym spazmem szlochu próbowała wyrzucić z siebie brzemię minionych 5 lat. Chciałam wierzyć, że łzy zdołają wypłukać ze mnie przeszłość i że w ten sposób oczyszczę ciało z bólu, który się w nim zgromadził. I że może przy okazji w jakiś magiczny sposób uda mi się cofnąć czas. Wiedziałam, że powinnam przestać, ale nie potrafiłam się powstrzymać. Ponownie otworzyłam Instagram i już miałam wyszukać twój profil, gdy na samej górze tablicy załadował mi się najnowszy post użytkownika Duchy Official. Zdjęcie przedstawiało po prostu okładkę płyty zapowiedzianego albumu, czarno-biały negatyw, na którym widniała rozmazana twarz Adriana. Tyle możemy dla ciebie zrobić, brzmiał opis pod zdjęciem. Wiemy, jak wiele znaczyła dla ciebie premiera Botaniki. W tym albumie zaklęta jest twoja dusza. Dzięki swoim piosenkom będziesz żyć wiecznie. Struny, które napisałeś dla Filipa, są dziś naszym hołdem dla ciebie. Kochani, chociaż zmuszeni byliśmy odwołać nasz koncert na festiwalu pod gwiazdami, postanowiliśmy uczcić pamięć Adriana, wypuszczając nasz najnowszy album kilka dni przed planowaną premierą. Botanika jest od dzisiaj dostępna na wszystkich platformach streamingowych. Sądziliśmy, że ten album będzie początkiem, a nie końcem czegoś wielkiego.